to wieczorny program Radia RMF24. U nas jak zawsze jeszcze więcej informacji, także interesujących rozmów. Teraz ważne przypomnienie. Równo 50 lat temu brak ropy naftowej po raz pierwszy wstrząsnął światem. 17 października 1973 roku w odwecie za wspieranie Izraela w wojnie Jom Kippur organizacja OPEC ogłosiła embargo na dostawy ropy naftowej do USA i kilku innych krajów. To był początek pierwszego wielkiego kryzysu energetycznego. I właśnie w związku z tą rocznicą dziś witam przy naszym telefonie pana Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego portalu Energetyka24.com oraz także autora książki Energetyka po prostu. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę pana, przypomnijmy, że to embargo objęło USA, Holandię, Portugalię, Rodezję, RPA, kraje, które pośrednio lub bezpośrednio wspierały Izrael podczas tej wspomnianej wojny. To jego skutki na wielu płaszczyznach odczuł cały zachodni świat właściwie, można tak powiedzieć. O ile wtedy wzrosły ceny na tych światowych rynkach? Czy pan może to przypomnieć?
Wzrosły mniej więcej trzykrotnie w ciągu pierwszych tygodni od rozpoczęcia embarga nałożonego przez państwa arabskie na dostawy ropy naftowej na Zachód. Warto tutaj osadzić to wszystko w pewnym kontekście. Otóż przed 73 rokiem ropa naftowa była ekstremalnie tania. Była tak tania, że wypierała z na przykład w gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych węgiel, jeżeli chodzi o ceny grzewcze. Taniej było grzać ropą naftową niż węglem. W porównaniu i w przełożeniu na odpowiednie miary, ropa naftowa była miejscami nawet tańsza od wody. I co ciekawe, to tak było, było to możliwe dzięki bardzo niskim kosztom wydobycia właśnie w krajach arabskich i tak ekstremalnie też niskie koszty powodowały na przykład, że niekiedy bardziej się opłacało wydobyć ropę na Bliskim Wschodzie i przewieźć ją przez ocean tankowcem, a następnie wyładować w którymś porcie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, niż wydobyć ropę w Teksasie. Dopiero właśnie szok cenowy związany z kryzysem naftowym, z pierwszym poważnym kryzysem energetycznym, w który dotknął w zasadzie cały świat, czy którego reperkusje były odczuwalne w większości gospodarek świata, no to dopiero to przesterowało pewne współczynniki ekonomiczne i sprawiło, że ceny ropy zaczęły rosnąć gwałtownie, utrzymały się już na względnie wysokim w porównaniu do tych cen przed 73 rokiem poziomie. Także to było wydarzenie, które nie tylko wywróciło gospodarkę do góry nogami, ale też spowodowało taki początek, dało taki początek nowoczesnego myślenia o energetyce i o energii w ogóle. Dało też początek ruchom ekologicznym i środowiskowym, które domagały się porzucenia w pozyskiwania energii z paliw kopalnych, domagały się odejścia od dostaw ropy z krajów, powiedzmy, niebezpiecznych politycznie i można powiedzieć, że duża część tych organizacji, które teraz wiodą prym, jeżeli chodzi o ekologię, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, wzięła swój początek właśnie w reakcji świata zachodu na arabskie embargo i kryzys energetyczny.
No tak, to też w tamtych czasach warto przypomnieć, amerykański przemysł motoryzacyjny rozwinął się, produkując chociażby auta, które spalały no, dziesiątki litrów czy też galonów paliwa, bo nikt się nie zastanawiał dlaczego, bo paliwo było wtedy przecież bardzo tanie, ale wtedy jak zaczął się ten kryzys, tak jak pan wspomniał, no to przypomnijmy tutaj, że w Holandii wprowadzono zakaz ruchu samochodowego na przykład w niedzielę, w Niemczech ograniczono prędkość na autostradach dozwoloną. Czy tutaj były jeszcze jakieś inne takie skutki, które no, można byłoby przywołać, żeby też trochę pokazać ten istotny kontekst, jak ważną rolę, jaką rolę pełni ropa na świecie?
To wywołało przede wszystkim ogromne tąpnięcie polityczne, bowiem embargo nałożone przez kraje arabskie jako kara, jako taka represalia za pomoc udzieloną przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników Izraelowi w wojnie Jom Kippur, którą Izrael przez pierwsze dni przegrywał, dopiero po interwencji Zachodu zaczął odnosić sukcesy, no to pokazało, że energia może być używana do celów politycznych, jako broń polityczna. I to zaczęło mocno rezonować w świadomości strategicznej krajów Zachodu, które zaczęły się uniezależniać i postawiono bardzo wysokie cele, jeżeli chodzi o taką suwerenność energetyczną. Od tego momentu w zasadzie można powiedzieć, że zaczęto poważnie mówić o suwerenności energetycznej. Niektóre z tych planów się udały, inne nie. Takim planem, który się udał, był plan Mesmera, realizowany we Francji, który zaowocował zbudowaniem floty ponad 50 reaktorów jądrowych. Francja zaczęła budować swoje elektrownie jądrowe właśnie po to, żeby się uniezależnić energetycznie, widząc, jakie spustoszenie siał kryzys naftowy wywołany przez państwa arabskie. Bardzo podobny plan rozpoczęły wtedy Stany Zjednoczone, które powołały do życia tak zwany projekt Independence, mający przynieść budowę aż 1000 reaktorów jądrowych. To był szalenie ambitny plan w amerykańskiej administracji. On nie doszedł do skutku, natomiast wywołało to naprawdę bardzo poważne reperkusje polityczne na poziomie takiego myślenia strategicznego o energetyce. I co ciekawe, Polska jako jeden z krajów w bloku sowieckiego była ochroniona przed bezpośrednimi reperkusjami kryzysu naftowego. Nas nie dotknęły te ograniczenia. Można powiedzieć, że dekada lat 70. była wręcz dla nas etapem pewnego takiego rozkwitu, także energetycznego, bo bardzo szybko się wtedy elektryfikowaliśmy, budowaliśmy nowe moce, myśleliśmy też o na przykład swoich własnych elektrowniach jądrowych, natomiast z racji tego nie odrobiliśmy tej lekcji takiego doświadczenia formującego. U nas się nie pojawiło to nowoczesne myślenie o energetyce, o suwerenności energetycznej, jakie wtedy zaczęło kiełkować w takich krajach jak na przykład Stany Zjednoczone. I to też miało swoje reperkusje, jeżeli chodzi o polską transformację energetyczną, moim zdaniem. Natomiast to tylko pokazuje, jak szerokie konsekwencje miało embargo nałożone na jeden strategiczny surowiec.
No właśnie, teraz tak jak pan powiedział wcześniej, no ta ropa do 73 roku była takim surowcem, produktem, na który może powiedzieć wprost, no właściwie nikt nie zwracał uwagi. Nagle stała się bardziej narzędziem, żeby nie powiedzieć nawet bronią, która no może być groźna w rękach różnych organizacji, czy też w różnych kontekstach politycznych. I jakbyśmy teraz to przenieśli na sytuację, która mamy dzisiaj, no bo przecież ten atak Hamasu na Izrael to też jest no prawie że w rocznicę tamtego kryzysu naftowego. Patrzymy na ten Bliski Wschód i zastanawiamy się, czy tutaj może też być podobna reakcja, choć pewnie może nawet jeśli byłaby taka reakcja, to pewnie jesteśmy już lepiej na to przygotowani.
Nie spodziewam się takiej reakcji, to znaczy jedyne, można powiedzieć, realne scenariusze dotyczące wstrzymania eksportu ropy na rynki światowe związane z Bliskim Wschodem, to jest zablokowanie ciśniny Ormuz, czyli tej ciśniny, która jest takim wejściem do Zatoki Perskiej i odpowiada za około 20% światowych dostaw ropy naftowej, bo tyle właśnie, taki wolumen przepływa przez to bardzo ważne miejsce na mapie świata. Natomiast ja bym tutaj raczej stworzył taką analogię do ubiegłego roku i do tego, co robiła Rosja, jeżeli chodzi o zwłaszcza rynek europejski, bo w zeszłym roku myśmy mieli prawdziwy, poważny kryzys energetyczny, porównywalny, a nawet przewyższający swoimi rozmiarami ten z roku 1973 i znowu strategiczny surowiec energetyczny, a także szlaki jego dostaw zostały użyte jako broń polityczna. Broń w ręku Władimira Putina, który najpierw już w roku 2021 zaczął ograniczać podaż gazu na zachód, na rynek europejski. Następnie po ataku na Ukrainę zaczął pozbawiać dostępu poszczególne kraje, jeżeli chodzi o dostawy tego surowca. Zaczął zrywać umowy długoterminowe, które były jeszcze do niedawna reklamowane przez Rosję jako taka bezpieczna gwarancja zarówno ceny, jak i dostaw gazu. Więc historia się powtórzyła. Też nie byliśmy do końca gotowi na to, bo wiele krajów nie chciało wdrażać pewnych takich procedur awaryjnych czy procedur bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o uzależnienie się od Rosji i wchodziło w takie gazowe sidła, które Moskwa rozstawiła. Natomiast to ponownie pokazało, że energetyka może być bronią. I ona jest bronią, jest używana w celach quasi-militarnych, a na pewno geopolitycznych, więc To jest tylko kolejny impuls do tego, żebyśmy budowali, albo przynajmniej starali się budować naszą gospodarkę w oparciu o pewną dozę suwerenności, rozumianą niekoniecznie może jako kontrolę nad wszystkimi nośnikami energii, których używamy, bo to nie jest możliwe, ale chodzi tutaj o to, żebyśmy byli zdywersyfikowani i żeby ewentualne braki w jednym łańcuchu dostaw mogły od razu zostać zastąpione zwiększeniem dostaw z innego kierunku.
Czyli mówi pan, że to raczej nie powinna być ucieczka od ropy w takim wydaniu, powiedziałbym, bardzo gwałtownym, tylko raczej sukcesywne uniezależnianie się w tych miejscach, w których jest to możliwe, po to, żeby w sytuacji takiego kryzysu ewentualne jego skutki były takie, że może ich nie zauważymy albo będą łatwe do zniwelowania.
Z perspektywy Polski to tak naprawdę bardziej, można powiedzieć, uzależniającym i niebezpiecznym w tym momencie surowcem od ropy naftowej jest węgiel. Węgiel, który tu u nas powoduje pewne inne zagrożenia, zagrożenia też natury strategicznej, ale trochę w innym wymiarze, bo on rzutuje na konkurencyjność naszej gospodarki poprzez koszty emisji związane z produkcją energii z tego właśnie surowca, a że mamy energetykę bardzo uzależnioną od węgla, bo 70% energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi właśnie z węgla kamiennego lub brunatnego, to tutaj powinniśmy szukać dywersyfikacji i taka dywersyfikacja powoli następuje. Natomiast cieszę się, że w ciągu ostatnich lat zbudowaliśmy w miarę zdywersyfikowane łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o dostawców kluczowych nośników energii, bo na przykład jeżeli chodzi o gaz ziemny, to pobieramy go zarówno w formie LNG, czyli gazu skroplonego, jak i też w formie gazu przesyłanego gazociągiem. Mamy też własne wydobycie. Myślimy o budowie kolejnej infrastruktury służącej do odbioru tego surowca. Jeżeli chodzi o ropę, no to mamy zarówno sieć ropociągową, jak i też działający naftoport w Gdańsku, więc tutaj jesteśmy w miarę zabezpieczeni. Ta dywersyfikacja przebiegła pomyślnie, natomiast teraz trzeba przenieść te doświadczenia, spostrzeżenia i wnioski z takiego, powiedzmy, twardego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa geopolitycznego na bezpieczeństwo bardziej ekonomiczne i uniezależniać się od tych surowców, które zaczynają nam ciążyć na całej gospodarce. A w tym momencie takim surowcem dla Polski jest węgiel, mamy monokulturę węglową w energetyce i od tego też trzeba odchodzić.
Tak, i to też ważny kierunek, raczej uciec od węgla, a być może z ropą sobie łatwiej poradzimy, biorąc pod uwagę nawet fakt, że też ten kierunek zmian związany chociażby z zapotrzebowaniem ropy też już jest u nas widoczny. To dziś taka ważna rocznicowa rozmowa, 50 lat temu brak ropy naftowej po raz pierwszy wstrząsnął światem i dziś ten temat miałem przyjemność omawiać i zgłębiać z panem Jakubem Wiechem, który jest redaktorem naczelnym portalu energetyka24.com i autorem książki Energetyka po prostu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję również.
Kłaniam się, do usłyszenia.